umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Gdy słyszymy taki zapis ewangeliczny, to się go w miarę dobrze słucha, bo Jezus dyskutuje z innymi i wypomina im brak wiary, tym uczniom, arcykapłanom, starszym ludu. Ale przecież ta Ewangelia jest też do nas, do mnie. Jezus tu upomina się, że nie tylko deklaracja jest ważna. Ja wierzę, przyznaję się do wiary, ale co ja z tym robię? Czy czyn idzie za tym? Choćbym miał się opamiętać nawet później, na ostatnią chwilę, to jednak mamy mu uwierzyć. Taki jest zapis tej Ewangelii. Podobnie zapis pierwszego czytania przypomina nam, bo tutaj jest bardzo symboliczne obiecanie przez Boga zbawienia pokornym z księgi Sofoniasza, proroka, ale widzimy tutaj też dużo postaw bardzo konkretnych, jak się mają zachować ludzi, którzy są nawróceni, bo będą tacy, którzy nie będą czynić nieprawości, nie będą mówić kłamstwa, nie będą mieć zwodniczego języka i tak dalej. To nas wszystkich zapytuje troszeczkę, gdy mówimy w tych rekolekcjach o wierze, czy właśnie moje zachowanie jest zachowaniem człowieka wierzącego. W ogóle jak dbać o swoją wiarę? Pierwszego dnia troszkę mówiłem, jak wiarę czym jest, jaką ma naturę. Wczoraj mówiłem, jakie ma zalety choćby w naszym życiu. A dziś pewnie przychodzi taka naturalna potrzeba, żeby powiedzieć o tym, jak o wiarę dbać. Ale w ogóle, jaka jest kondycja naszej wiary? Jak ja bym mógł zbadać waszą wiarę? To troszkę tak, jakbym miał dwie szklanki, dwa naczynia. I w jednej miałbym wodę posoloną, a drugą zwyczajną. To jakbym mógł sprawdzić, gdzie jest która woda? Mógłbym się przyglądać tak samo, tyle samo ważą, tak samo pachnią. Jakbym mógł zbadać, która woda jest posolona? Jest tylko jedna metoda, taka prosta. Wystarczy spróbować. I widzicie, żebym ja się na przykład przekonał, jaka jest wasza wiara. Co ja bym mógł zrobić? Kto by mnie chciał zaprosić do siebie na 2 tygodnie? O, nie ma odważnych. Spokojne, to jest tylko retoryczne pytanie, bo zadaję je po to, by nam uświadomić, że jest to jedyny sposób na to, by się dowiedzieć, jaka jest nasza wiara. Zasmakować nas. Gdybym ja miał sposobność do ciebie wprowadzić się na 2 tygodnie, to zobaczyłbym twoją wiarę, a ty byś zobaczył moją. I nie chodzi mi nawet o to, ile się modlimy, tylko jacy jesteśmy przez tą wiarę. I takim kryterium, które mi się wydaje, to bym zobaczył, jak rozmawiasz o Bogu z innymi, ze swoimi najbliższymi. Czy w ogóle jest rozmowa o Bogu, o sprawach wiary, czy nie? Czy zamykamy wiarę tylko w pudełeczka mszy świętej i prywatnej modlitwy, a nie jest to rzeczywistość, która ewentualnie przemienia nasze życie, bo o wszystkich rzeczach, które nas pasjonują, rozmawiamy. No ale jak robić, żeby taka wiara się stawała, by była? Po pierwsze, myślę, że moje te rekolekcje, które wam tu mówią, powinny pokazać, że ona musi być zaangażowana. Jest troszkę niebezpieczeństwo w polskim katolicyzmie, że możemy przyjmować postawę widza. I trochę nam wszystkim ona się pewnie wkrada, bo jesteśmy ciekawi, a jak to będzie dzisiaj grane, co powiedzą, czy czysto, czy ciepło, ale to jest odbiór widza. A wiara, dlatego też te ćwiczenia duchowe, mam nadzieję, że wczorajsze, troszeczkę trudniejsze, ale jednak się udało, ma nam pokazać, że żebym ja wiarę pielęgnował, to muszę się jednak troszkę natrudzić. Jeśli chcę zdać egzamin, jeśli chcę mieć ładnie dom zadbany, jeśli chcę w czymś być umiejętny, to muszę się nad tym trochę pochylić i natrudzić. I wiara również. I zawsze to jest pytanie dobre w takim adwencie, co ja robię, żeby moja wiara się rozwijała? Kiedy na to poświęcam czas i co ja wtedy robię? Dobrze umieć sobie taką odpowiedź i pytanie zadać. Druga rzecz, czyli zaangażowania, które bym chciał, żeby była dla nas pomocna, ponieważ oczywiście duchowość można rozwijać na bardzo różne sposoby. Bo jest duchowość biblijna, liturgiczna, ignacjańska, franciszkańska, ale myślę, że każdy musi znaleźć swój sposób tego zaangażowania. I on ma prawo być dostosowany do Twojego życia, ale musisz go wymyślić. Natomiast wydaje mi się, że są pewne elementy wspólne dla wszystkich duchowości. Pierwszy z nich to, mówiłem pierwszego dnia, że człowiek posługuje się logiką, rozumem i trzeba w budowaniu swojej duchowości też go używać. No to sprawdzimy, jak jest z naszą logiką i rozumem. Chciałbym tej parafii podać prezent, ale żeby nie było tak łatwo, to musicie wybrać, co mam proboszczowi przekazać po mszy. Czy tą kopertę, czy ten zawiniątko. Co tu jest? Tu jest 100 banknotów po 100 zł. A tu jest jedna moneta o nominale 1 grosza. Dobrze, głosujemy. Kto jest za tym, żebym parafii na ręce księdza proboszcza przekazał kopertę? Niech podniesie rękę. Nic mu nie chcecie dać. No to da. Nie lubicie proboszcza. To kto jest za tym, żebym mu przekazał monetę wartości 1 grosza? Jedna. O, 5 osób. Nie lubicie proboszcza. Albo parafii, albo jesteście przekorni. Żartujecie sobie. A chciałem mu dać 10 tysięcy złotych. Mógłby kupić lepsze wyposażenie kielicha. Nie chcecie mu tego podarować. Nie wiem dlaczego. Widzicie, przy budowaniu swojej duchowości trzeba się posłużyć logiką i życzliwością, jak się okazuje. Natomiast w tej logice i pewności, że myślimy logicznie, trzeba umieć rozważać. Bo my często myślimy, że jesteśmy bardzo rozumni. A ja w tym chcę pokazać, że nie umiemy do końca logicznie myśleć. Dlaczego? Bo tu naprawdę jest 100 banknotów po 100 zł, które chciałem przekazać proboszczowi. Ale te banknoty wszystkie są takie. Czerwone z napisem proletariat. I one obecnie, kiedyś po denominacji byłyby warte złotówkę, ale dzisiaj nie są warte nic. To jest tylko papier. Ten grosz, to faktycznie jest grosz, ale jest to grosz z brązu, będący ostatnią wybitą monetą w II Rzeczpospolitej i jest warty pewnie z 5 zł, może 15. Ale ma dużo większą wartość niż 100 banknotów po 100 zł. Ja was nie okłamałem, ale co zrobiłem? Nie powiedziałem wam całej prawdy. I widzicie, często my, gdy dokonujemy osądu, wchodzimy w pewną pułapkę, bo powiedziałem, że szatan niewiele może nam zrobić, ale jedną rzecz może. Może nas kusić. I co robi wtedy szatan? Szatan wtedy czyni właśnie taki zabieg często, że nie mówi nam całej prawdy. Bo wyobraźcie sobie, że jest pewnie gro ludzi, którzy w niedzielę usłyszy prawdę od szatana. Ale ty jesteś zmęczony. Ile ty masz obowiązków. A jeszcze trzeba jechać do teściowej, zawieźć obiad. Wypadałoby iść na cmentarz. Córka tam chciała, żebyś ją gdzieś podwiózł. Ty nie masz siły iść do kościoła. No i prawdę mu mówi. Ale nie całą. Bo nie powie mu, jak ty starasz się w ciągu jednej godziny w tygodniu zaoszczędzić czas dla Boga na 7 dni, to stajesz się grzesznikiem grzechu ciężkiego. I Bóg cię jakby zapomina, bo mu się całkowicie odwracasz od Niego. A oszczędzasz co? Godzinę życia? Ona zmieni coś w twoim życiu? To więcej tego dnia spędzisz pewnie w łazience. Ale tak usłyszą. On robi tak, że jak jesteś w jakimś biurze, a weź sobie ten długopis, bo oni mają dużo, a to mi się przyda. I mówi prawdę, ale nie całą. Bo nie powie, ale jak weźmiesz ten głupi długopis, to staniesz się złodziejem. I z twojej szlachetności nic nie zostanie dla głupiego długopisu. To tego nam nie powie. I często budując swoją duchowość, sposób postępowania i rozwoju, musimy być rozważni w ocenianiu. Bo my często jesteśmy bardzo przekonani, że ja to umiem myśleć. Jestem bardzo logiczny, a bardzo łatwo na tej tacy pysze nas jednak zwieść. I to wszystkich, mnie i pewnie każdego z tu obecnych. Wydaje mi się, że ta roztropność i umiejętność rozeznania spokojnego, szukania, co jest prawdziwym dobrem, jaka jest pełna prawda, zabijają też w nas media, bo one nam podają gotową odpowiedź i my lubimy się z czymś zgodzić, ale nie drążymy sprawy i oni dlatego tak łatwo nami manipulują. Innym elementem budowania duchowości, którym symbolem może mi się stać taki krzyżyk na łańcuszku, który może medalik czy krzyżyk wielu z was dzisiaj pewnie na sobie ma, bo czasami sobie zadaję pytanie, jak my katolicy zakładamy ozdobę taką na siebie, to jaką mamy intencję? Często jak pytam dzieci, dlaczego nosi się medalik czy krzyżyk, to one mówią, że dla świadectwa. No ale patrzę dzisiaj na was i ktoś może ma i żadnego świadectwa w tym nie ma. W końcu musiałoby być tak, że tylko na basenie czy na plaży mógłbym dawać świadectwo, bo kiedy widać mój krzyżyk lub medalik? A widzicie, wydaje mi się, że może być to bardzo głęboka treść duchowa, ale nie musi. Jest troszkę tak, że mam na Islandii z mojej miejscowości aż 3 dziewczyny, które są teraz siostrami karmelitankami na Islandii. I kiedyś mnie zaskoczyło to, że one tam sprzedają dużo różańców. To jest Islandia, to jest kraj, który ma powiedzmy 300 tysięcy mieszkańców. To kiedyś Częstochowa mogła aspirować do takiej liczby. I tam tylko 1% to katolicy, którzy wierzą w Maryję. Mówię, to kto kupuje ten różaniec? Okazuje się, że młodzież, bo lubi nosić jako ozdobę. Jako ozdobę, różaniec noszą. Im oczywiście mają do tego prawo, ale wiemy, że różaniec został wymyślony, by się na nim modlić. I tak samo ten krzyżyk często zdaje się dla nas chyba ozdobą, przyzwyczajeniem. A myślę, że może czasami warto go ściągnąć, ucałować, przy nim się pomodlić, bo tak naprawdę taki przedmiot religijny, który mam cały czas na sobie, ma być przypomnieniem, że ja jestem cały czas wierzącym. Mam je prowokować, że nie ma chwili, kiedy ja nie jestem katolikiem. Oczywiście jestem słaby, grzeszny, potykam się, ale wierność jest czymś, co Bogu się podoba. Upadająca, niedoskonała, ale jednak ustawiczna. Bo widzicie, w związkach, co nas najbardziej boli, właśnie brak wierności. Nie to, nikt się nie spodziewa, że małżonek będzie doskonały, że nigdy nie powie złego słowa i tak dalej, ale jednak spodziewamy się, że będziemy wierni. I w czym ta wierność wobec Boga się urzeczywistnia? Widzicie, trzeba Bogu ufać i często, gdy musimy coś rozeznać, to trzeba nam pamiętać, że my mamy podążać za Bogiem. Przytoczę taką historię, ja byłem kiedyś w górach, po słowackiej stronie, chodziliśmy od stroniska do stroniska i byłem z takim księdzem i szliśmy na czerwoną ławeczkę, to taki trudny moment w Tatrach, może niektórzy nawet uważają, że najtrudniejszy i pomimo, że był ciepłe miesiące już, to w czasie naszej trasy zastaliśmy olbrzymią taflę takiego topiącego się lodu bardzo śliskiego, który zajął całą tą drogę, duży fragment drogi, którą mieliśmy iść. I postanowiliśmy, bo nie dało się po tym iść, bo to było śliskie, gdy ten ksiądz wszedł, to się ześlizgnął. Były takie kamienie, na których się zatrzymał, ale przeciął sobie całe spodnie, nogę. No i postanawiamy omijać. I doszliśmy omijanym takim tym tafli do miejsca, gdzie była prawie pianowa ściana. Ale chyba nie tylko my omijaliśmy ten moment, bo były łańcuchy. I zaczęliśmy się wspinać tymi łańcuchami, ale to było poza szlakiem. Więc nikt tego nie musiał pilnować. I okazało się, że albo przy nas się oderwał, albo już był oderwany jeden z takich zaczepów i łańcuch był luźny. I ja oderwałem się od tej ściany, co nie było jeszcze złym wydarzeniem. Gorzej, że trzeba było wrócić. No i sobie wybiłem staw, rzepka mi wyskoczyła z łędkotki, zaczęło mnie to boleć, puchnąć. No i nagle sobie uświadomiłem, tu z niego kapie krew. Ja tutaj skontuzjowany, mówię, wracamy, to nie ma sensu. On mówi, nie, idziemy dalej. Mówię, chyba zgłupiał, nie ma zasięgu, my jesteśmy zranieni, idziemy na najtrudniejszy moment tych Tatr, nie, wracamy. On mówi, nie, idziemy dalej. Wiecie, co się stało? Poszliśmy dalej. A dlaczego? Ponieważ ja miałem w sobie taką pokorę, że trzeba Jego słuchać, bo On mnie zabrał w te teatr i On się na tym zna, a ja nie. I miał rację. Bo mi instynkt mówi, uciekaj. Ale za nami było może 7 godzin pieszej wędrówki. Tutaj, gdy przeszliśmy tylko tą czerwoną ławeczkę, od razu było schronisko, tam się nami zaopiekowano i to była lepsza decyzja. Tylko ja wiedziałem, że nie mogę ulegać emocjom. Muszę słuchać Jego. Owszem, ja go tam próbowałem przekonać, ale on był na szczęście mocnego charakteru, się nie dał. I trochę tak jest z Bogiem, że Bóg wie, co dla nas jest najlepsze. I popatrzcie, że nawet jak są drobne zasady w Kościele, że w piątek nie jemy mięsa, to nikomu nie psuje zdrowia. Wręcz przeciwnie. Jest bardzo dobre. Ale czy my zawsze umiemy Boga posłuchać? I ostatnia zasada, która mi się wydaje, że w duchowości każdego z nas powinna być, to jak słuchać tego Pana Boga? Mam pytanie. Dzisiaj mamy jeszcze cały dzień przed wami, przed nami. Czy ktoś wie, co Pan Bóg chce, żebyś ty dzisiaj po południu robił? Kto wie? No i możecie pomyśleć, o, ksiądz już odleciał. O czym on mówi? Co miał mi się Pan Bóg objawić, powiedzieć, co mam robić po południu? Ale trochę tak. Tylko jak się to robi? Robi się w prosty sposób. Mianowicie Bóg do nas przemawia przez Słowo Boże. I to Słowo Boże jest niezwykłe, bo ono zostało spisane tak, że Bóg wiedział, że ty dzisiaj usłyszysz to czytanie. I możesz w nim wysłuchać, może dla ciebie wybrzmieć coś innego niż dla mnie. I to jest tak spisane, żeby takie było. Bóg tak przemawia. Ale my podobno jesteśmy narodem, który niechętnie słucha Słowa Bożego. Ja nie wiem, jak to jest, ale możemy to sprawdzić. Niech każdy sobie teraz w ciszy przypomni, jaki był refren psalmu, bo wypowiedzieliśmy go kilkakrotnie i to w śpiewany sposób. To nie, przypomnijcie sobie, jaki był refren psalmu. Może ci było trudno, ja nie wiem. Ale mówią, że niestety nie zawsze została w nas wykształcona ta chęć poznawania Słowa Bożego i jakby umiejętność zatrzymywania się. Były kiedyś takie badania, robiono, pytano ludzi wychodzących z kościoła, o czym było pierwsze czytanie. I okazuje się, że 80% ludzi nie miało pojęcia. I to nie jest wypominanie, bo ja też jestem z takiego domu pobożnego, ale gdzie nie czytało się Słowa Bożego. Nie nabrałem tam kultury wsłuchania się, rozumienia, zastanawiania się. I dlatego miałbym dla was taką propozycję, by praca domowa na najbliższe dni wyglądała tak, żeby przez 7 dni wziąć egzemplarz Pisma Świętego, choćby z internetu, ale pewnie każdy z was ma, otworzyć gdziekolwiek i przeczytać 2 zdania, 2 kropki. To wiecie, ile wam zajmie? 15 sekund. I nic więcej. I zamknąć. Oczywiście może być tak, że nic nie zrozumiesz. Ale spokojnie, jak między ludźmi rozmawiamy, też nie wszystko rozumiemy. Czy nam to szkodzi? Nie. Może Pan Bóg do ciebie coś przemówi, a może nie. Ale zrobisz kontakt dialogu z Bogiem. Bo widzicie, my mamy z Bogiem rozmawiać, a nie tylko wypowiadać Mu prośby, przepraszać Go, dziękować, ale rozmawiać. Bo jak inaczej mamy rozeznawać, co jest dla mnie dobre, a co złe? Można oczywiście przed takim, Panie Boże, ja Cię proszę, bo mam kłopot z tym i z tym, co Ty mi chcesz o tym powiedzieć? I przeczytamy czasami zdania, których nie zrozumiemy, jakichś wojnach, dziwnych rzeczach. No trudno, a może coś mnie z tego jednak natchnie do jakiegoś myślenia. Ale w tym będziemy mogli spełnić te wszystkie warunki. Szukać pomocy w rozeznaniu, być wiernym, słuchać przede wszystkim Boga i czynić dialog w takiej prostej czynności. A może się komuś spodoba i będzie tak robił więcej niż 7 dni. Po 15 sekund, może 30. Ja zapraszam, bo gdyby rekolekcje skończyły się tam, że chociaż jedna z was, osób, by sobie to postanowiła, że zrobi to przez te 7 dni, to ja uważam rekolekcje za dobre. Bo nieważne, co ja powiedziałem, ale to byłoby wielkim sukcesem. I da Bóg, że się tak stanie. Bóg zapłać wam za wysłuchanie, a teraz powstańmy i w odpowiedzi na Słowo Boże bądźmy wspólnotą wspólnej modlitwy.